Lekcja pierwsza. 5 października. Zrozumieć sens historii. Zorobabel i Ezdrasz. Sobota. 28 września. Tekst pamięciowy. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Księga Ezdrasza 1, 2. W pismach Jeremiasza Bóg obiecał, że jego lud powróci do domu po 70 latach wygnania w Babilonii. Król Cyrus stał się narzędziem, przez które Bóg umożliwił ten powrót. Cyrus, namaszczony przez Boga, wydał około 538 roku przed Chrystusem dekret, uwalniając lud Boży oraz pozwalając Izraelitom na powrót do ich ojczystego kraju i odbudowanie świątyni. To Bóg, nie Cyrus, powiedział o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni, będziesz na nowo założona. Księga Izajasza 44, 28. Bóg zagwarantował, że Jerozolima zostanie odbudowana, a następnie pobudził serce Cyrusa, by wydał pozwolenie na odbudowę świątyni. Zawsze rzeczą krzepiącą jest widzieć lud Boży odpowiadający pozytywnie na działania Pana. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie. Księga Ezdrasza 1, 5. Widzimy tu przykład ludzi odpowiadających pozytywnie na wielkie i łaskawe dokonania Boga. Najlepiej postępujemy wtedy, gdy uświadamiamy sobie, kim jest Bóg i co uczynił, oraz gdy wiemy, że z miłością podejmuje On działania dla dobra swego ludu. Niedziela. 29 września. Powrót pierwszej grupy wygnańców. Przeczytaj Księga Jeremiasza 25, 11-12 i 29, 10. Księga Daniela 9, 1-2. Kiedy nastąpił pierwszy powrót żydowskich wygnańców? Jakiego proroctwa był wypełnieniem? Księga Jeremiasza 25, 11-12. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu, 70 lat. A po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków i obrócę go w wieczną pustynię. Księga Jeremiasza 29, 10. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Księga Daniela 9, 2. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. Pan wpłynął na Cyrusa, by umożliwić pierwszy powrót Izraelitów będący wypełnieniem proroctwa Jeremiasza o 70 latach. Jeremiasz napisał, że ziemia judzka będzie leżeć odłogiem przez 70 lat po uprowadzeniu jej mieszkańców do Babilonii, co trwało od 606-605 do 537-536 roku przed Chrystusem. Ale potem Bóg otworzy drzwi żydowskim wygnańcom, by mogli powrócić do ojczyzny. Gdy Daniel studiował pisma Jeremiasza, uświadomił sobie, że nadszedł czas owego obiecanego powrotu. W 9 rozdziale Księgi Daniela jej autor jest zrozpaczony, bo 70 proroczych lat dobiega końca i pozornie nic się nie zmienia, zaś nowe imperium perskie właśnie urosło w potęgę. Pogrążony w żalu Daniel zwrócił się do Boga, błagając o miłosierdzie i spełnienie jego obietnic. W tym samym rozdziale Bóg zapewnił Daniela, że czuwa nad wszystkim i zaplanował przyszłość, w tym przyjście Wybawiciela, który umrze za ludzi, by dokonać zadośćuczynienia za ich grzechy, przynieść sprawiedliwość i wypełnić symboliczne zapowiedzi starotestamentowego systemu ofiarnego. Bóg powiedział przez to, nie martw się, Danielu. Ponieważ ten prawdziwy wybawca, Jezus, z pewnością przyjdzie, teraz także pośle wam pewnego wybawcę. Wkrótce potem Bóg poruszył serce Cyrusa, króla perskiego, by wydał rozporządzenie zwracające żydowskim wygnańcom wolność. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Zobacz w 10 rozdziale Księgi Daniela, jak Bóg interweniował, by zadbać o dobro swojego ludu w Judei. W pierwszym rozdziale Księgi Ezdrasza znajduje się oświadczenie króla Cyrusa, iż naród izraelski otrzymał pozwolenie na powrót do Jerozolimy i odbudowanie domu pańskiego. Rozporządzenie to zostało wydane w latach 539-537 przed Chrystusem. Cyrus nie tylko pozwolił Żydom odejść, ale także dopilnował, by odeszli oni z darami, w tym oryginalnymi naczyniami świątynnymi wywiezionymi do Babilonii w czasach Nebukadnesara. Owo wydarzenie przypomina Eksodus z Egiptu wiele wieków wcześniej, gdy Bóg także poruszył serca Egipcjan, by wyprawili Izraelitów w drogę z darami. Ta pierwsza grupa powracająca do Judei składała się z około 50 tysięcy osób, wliczając w to kobiety i dzieci. Jakie jeszcze inne historyczne proroctwa zostały wypełnione zgodnie z obietnicą zawartą w Piśmie Świętym? Jak możemy czerpać z nich pocieszenie, że Bóg zna przyszłość i że możemy ufać Jego obietnicom, które dotyczą nas? Poniedziałek, 30 września. Królowie i wydarzenia. Pierwsza grupa repatriantów żydowskich otrzymała zadanie odbudowy świątyni. W późniejszych lekcjach będziemy studiować historię opozycji usiłującej nie dopuścić do odbudowy świątyni. Teraz zapoznamy się z kolejnymi królami perskimi w czasach odbudowy świątyni w Jerozolimie. Ważne jest to, by poznać tło historyczne Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza, jako że pozwala ono głębiej zrozumieć ich przesłania. Przeczytaj Księga Ezdrasza 4:1-7. Kim byli kolejni królowie, za panowania których działali przeciwnicy budowy świątyni? Księga Ezdrasza 4:1-7. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubbabela, do Jeszły i do naczelników rodów, i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania, napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Poniżej znajduje się chronologiczna lista królów perskich, którzy w jakiś sposób związani są z Księgą Ezdrasza i Księgą Nehemiasza. Lista ta zaczyna się od Cyrusa, który założył Imperium Perskie i pokonał Babilonię w 539 roku przed Chrystusem. Cyrus, 559-530, Kambyzes II, 530-522, Dariusz, 522-486, Xerxes, 485-465, w Księdze Estery zwany Ahaszweroszem Artaxerxes i 465-424, gdy studiujemy te obie księgi, ważne jest to, byśmy wiedzieli, że w Księdze Ezdrasza ci królowie nie są wzmiankowani w porządku chronologicznym. Na przykład Księga Ezdrasza 4:6-24 jest wstawką przed piątym rozdziałem, który przedstawia dzieje opozycji wobec budowy świątyni. Tak więc listy do Xerxesa i Ahaszwerosza i Artaxerxesa i wspomniane w czwartym rozdziale Księgi Ezdrasza powstały po wydarzeniach dotyczących Dariusza i a opisanych w piątym i szóstym rozdziale. Taka kolejność może być myląca dla czytelników. Mogła też być powodem pewnego zamieszania panującego w interpretowaniu tych ksiąg na przestrzeni minionych wieków. Podczas studiowania kolejnych lekcji tego kwartału, znajomość kolejności wydarzeń pomoże nam lepiej zrozumieć przesłania Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza. Jak często natrafiasz w Biblii na fragmenty tekstu, które trudno ci zrozumieć? Jak możesz się nauczyć ufać Bogu i Jego Słowu, nawet jeśli natrafiasz na coś, czego sensu nie rozumiesz. Dlaczego ważne jest, by mimo to ufać? Zobacz Księga Izajasza 55:8-9. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Wtorek. 1 października. Powrót drugiej grupy wygnańców. W Księga Ezdrasza 7:1-10 oraz 8:1-14 widzimy, że król Artakserkses i pozwolił Ezdraszowi powrócić do Jerozolimy w 457 roku przed Chrystusem i zabrać ze sobą wszystkich, którzy także zechcą powrócić. Niewiele wiadomo o relacjach panujących między królem a Ezdraszem oraz o tym, czy Ezdrasz pracował na dworze królewskim. W 8 rozdziale Księgi Ezdrasza autor wymienia naczelników rodów tej grupy repatriantów, począwszy od rodów kapłańskich, poprzez linię królewską, a skończywszy na pozostałych Judejczykach. Wymienionych zostało szczegółowo 12 rodów, co sprawia wrażenie celowego użycia liczby nawiązującej do 12 plemion izraelskich. Wspomniany tekst biblijny mówi o prawie 1500 mężczyznach, co oznacza, że ogólna liczba repatriantów mogła wynosić od 5000 do 6000 ludzi. Była to znacznie mniejsza grupa niż ta, która powróciła z Zorobabelem, Zerubbabelem, Jozuem, Jeszuą. Przeczytaj Księga Ezdrasza 7:1-10. Co ten fragment księgi mówi o Ezdraszu? Księga Ezdrasza 7:1-10. Po tych wydarzeniach, zapanowania Artakserksesa, króla perskiego, wyruszył Ezdrasz, syn Serajasza, syna Asariasza, syna Hilkiasza, syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Merajota, syna Zachariasza, syna Uzziego, syna Bukiego, syna Abiszui, syna Pinehasa, syna Eleazara, syna Arona, arcykapłana. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w 7 roku panowania króla Artakserksesa. A przybył on do Jeruzalemu w 5 miesiącu, był to 7 rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień 1 miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu 1 dnia 5 miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Ezdrasz był uczonym pochodzącym z kapłańskiego rodu. Jako kapłan był potomkiem brata Mojżesza, Aarona, pierwszego kapłana w Izraelu. Według Księgi Ezdrasza i tradycji żydowskiej był wybitnym człowiekiem. Nie wiemy, czy był sekretarzem króla Artakserksesa. Określenie Ezdrasza jako uczonego sugeruje, że albo wcześniej pełnił jakąś ważną funkcję, albo posiadał zdolności, które zaczął wykorzystywać po przybyciu do Judei. Jednak należy przypuszczać, że musiał pracować dla Artakserksesa na jakimś odpowiedzialnym stanowisku, skoro król wysłał go jako kierownika wyprawy. W Księga Ezdrasza 7:6-10 Ezdrasz został nazwany biegłym, Biblia Warszawska, i poświęconym, Biblia Ekumeniczna, skrybą nauczycielem. Słowo biegły oznacza tutaj kogoś bystrego, to jest kogoś, kto w lot pojmuje trudne sprawy i posiada umiejętność prawidłowej analizy informacji. Ezdrasz miał nieprzeciętny umysł. Był znany z posiadania wiedzy i umiejętności objaśniania prawa Bożego. Ponadto fakt, iż król wybrał go jako tego, który ma poprowadzić grupę Izraelitów do Judei, świadczy o odwadze i zdolnościach przywódczych Ezdrasza. Zwróć uwagę, iż Ezdrasz przygotował swoje serce, aby szukać prawa Pana. Księga Ezdrasza 7:10 współcześniona Biblia Gdańska. Jak możemy zastosować tę wskazówkę w swoim życiu? Środa. 2 października. Dekret Artakserksesa. Przeczytaj Księga Ezdrasza 7:11-28. Z czego składał się królewski dekret? Dlaczego był ważny dla narodu izraelskiego? Księga Ezdrasza 7:11-28. A to jest odpis listu, który król Artakserkses dał Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu, biegłemu w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi Artakserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios, pozdrowienie. Postanowienie, wydaje zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i lewitów, i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech idzie, ponieważ przez króla i jego 7 doradców zostałeś posłany, aby według zakonu twego Boga, który masz w swojej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu i aby zawieść tam srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela, którego przybytek jest w Jeruzalemie, jak również wszystko srebro i złoto, które otrzymasz w całej krainie babilońskiej wraz z dobrowolnym darem od ludu i kapłanów, jaki złożą dla domu swego Boga w Jeruzalemie. Następnie zakupisz za te pieniądze bezwłocznie woły, kozy i jagnięta wraz z przynależnymi do nich ofiarami z pokarmów i z płynów i ofiarujesz je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jeruzalemie. Co zaś ty i bracia twoi uznacie za dobre, aby uczynić z resztą srebra i złota, uczyńcie stosownie do woli waszego Boga. Naczynia zaś, które zostały ci przekazane do użytku w świątyni twojego Boga, oddaj przed Bogiem w Jeruzalemie. Pozostałe zaś potrzeby świątyni twego Boga, jakie wypadnie ci pokryć, pokryjesz ze skarbca królewskiego. Ja, Artakserkses, król, wydałem także wszystkim pod skarbim zarzecza taki rozkaz. Wszystko, czego Ezdrasz, kapłan, uczony w zakonie Boga niebios, od was zażąda, ma być dokładnie wykonane, aż do 100 talentów srebra, 100 korców pszenicy, 100 baryłek wina i 100 baryłek oliwy, soli zaś bez ograniczenia. Wszystko, co Bóg niebios każe, niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane, aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów. Niech wam też będzie wiadome, że na żadnego z kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątynnych i innych posługujących w tym domu Bożym nie wolno nakładać podatków, danin czy innych świadczeń. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od twego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem zarzecza, nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon twego Boga. A kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Każdy zaś, kto zakonu twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie, a do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. Toteż ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, mojego Boga, była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Dekret Artakserksesa przypomina pierwszy dekret Cyrusa. Król wezwał wszystkich Izraelitów, którzy zapragną, w tym zwłaszcza tych z rodów kapłańskich, by udali się w drogę do Jerozolimy. Choć według informacji pochodzących ze znalezionego w babilońskim mieście Nippur archiwum bankierskiej rodziny Murashu wynika, że większość Żydów pozostała ostatecznie w Persji, jak świadczy o tym Księga Estery, to jednak byli też i tacy, którzy czekali na okazję do rozpoczęcia nowego życia w ojczyźnie przodków. Król zwrócił się przede wszystkim z rozkazem do podskarbich zarzecza. Mieli oni zapewnić Ezdraszowi środki na odbudowę miasta, a także na to, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana. Księga Ezdrasza 7:27. Król polecił Ezdraszowi, by zadbał również o należyte przestrzeganie prawa Bożego i prawa krajowego przez ustanowienie systemu sądowniczego. Porządek i organizacja wskazane w tym poleceniu to ważne rzeczy dla każdego społeczeństwa. Ponadto król zadbał o wszelkie ułatwienia dla Ezdrasza i Izraelitów, by mogli odbudować swój kraj. Czy troska króla o odbudowę miasta i świątyni wskazuje, że uwierzył on w Boga, którego wyznawcą był Ezdrasz? Artakserkses nazywa Boga Bogiem Izraela, którego przybytek jest w Jeruzalemie. Księga Ezdrasza 7:15. Ten sposób mówienia o Bogu wskazuje, że król postrzegał Jahwe jako jeszcze jedno lokalne bóstwo, które należało obłaskawić darami. Nie chciał, by ten lokalny Bóg rozgniewał się na niego i jego synów. Ponadto powinniśmy zauważyć, że 457 rok przed Chrystusem to rok buntu Egipcjan przeciwko perskiej okupacji, a zatem jest prawdopodobne, że szlachetne decyzje króla były podyktowane chęcią zdobycia przychylności prowincji judzkiej. Niestety, mimo kontaktów ze Zdraszem i Nechemiaszem król nie stał się wyznawcą prawdziwego Boga. Przynajmniej nic w tekście biblijnym nie wskazuje na to, by tak było, co znaczy, że Pan może się posłużyć nawet ludźmi nienawróconymi, by realizować swoją wolę na ziemi. Jak możemy się nauczyć ufać Bogu i Jego władzy nad światem mimo cierpienia i niesprawiedliwości, jakie panują na ziemi? Czwartek. 3 października. Znaczenie edukacji. Przeczytaj Księga Ezdrasza 7, 6 i 10. Co te wersety mówią o doniosłości właściwej religijnej edukacji? Księga Ezdrasza 7, 6 i 10. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Całkowite poświęcenie Ezdrasza dla Boga i jego decyzja, by badać Słowo Boże, stosować je i nauczać go, przygotowały go do większej służby w Izraelu. Tekst biblijny mówi, że poświęcił się on studiowaniu, czynieniu i nauczaniu prawa Pana. Ellen White zwraca uwagę na ważną rzecz, pochodzący z rodu Aarona Ezdrasz otrzymał kapłańskie wykształcenie, a ponadto gruntownie zapoznał się z pismami magów, astrologów i mędrców Imperium Medyjsko-Perskiego. Nie był jednak zadowolony ze swojego duchowego stanu. Pragnął pełnej harmonii z Bogiem oraz mądrości w celu spełniania Jego woli. Tak więc starał się z całego serca zgłębiać prawo Jahwe i wprowadzać je w życie. To skłoniło go do pilnego studiowania dziejów ludu Bożego, zapisanych w pismach proroków i królów. Badał on historyczne i poetyckie księgi Biblii, aby dowiedzieć się, dlaczego Pan pozwolił, by Jerozolima została zniszczona, a jego lud uprowadzony do niewoli w pogańskim kraju. Starania Ezdrasza, by ożywić zainteresowanie studiowaniem Pisma Świętego, miały trwały charakter dzięki jego niestrudzonej i codziennej pracy ukierunkowanej na kopiowanie i popularyzowanie ksiąg biblijnych. Zebrał on wszystkie kopie prawa, jakie mógł znaleźć, a następnie polecił je przepisywać i rozpowszechniać. Czyste słowo, pomnożone i oddane w ręce wielu ludzi, upowszechniało wiedzę o nieocenionej wartości. Zwróć uwagę na to, że choć Ezdrasz poznał sposoby postępowania pogan, rozumiał, że nie są one właściwe, a zatem starał się poznać prawdę wprost z jej źródła, Słowa Bożego i prawa Pana. Musiał się oduczyć wielu rzeczy z tego, czego nauczył się w świeckich szkołach, gdyż niewątpliwie sporo z tego było po prostu nieprawdą. W końcu, co dobrego można znaleźć w pismach wróżbitów i magów? W jaki sposób także obecnie musimy oduczyć się wielu rzeczy z tego, czego nauczyliśmy się od świata? Piątek. 4 października. Do dalszego studium. Zastanów się nad gorliwością i pracowitością Ezdrasza. Ezdrasz stał się Bożym rzecznikiem, kształcąc wszystkich wokoło w zasadach, na których opiera się niebiańskie panowanie. Przez resztę życia, czy to na dworze króla Medii i Persji, czy w Jerozolimie, jego najważniejszą misją było nauczanie. Gdy przekazywał innym prawdy, które poznał, jego zdolność wykonywania tego dzieła stale wzrastała. Stał się człowiekiem pobożnym i gorliwym. Był dowodem pańskim wobec świata świadczącym o mocy biblijnej prawdy uszlachetniającej człowieka w jego codziennym życiu. W dziele reformy mającym się dokonać w naszych czasach potrzebni są ludzie podobni do Ezdrasza i Nehemiasza, ludzie, którzy nie będą lekceważyć czy usprawiedliwiać grzechu ani wahać się bronić czci Boga. Ci, którzy dźwigają ciężar tego dzieła, nie spoczną, póki dzieje się zło, ani nie będą przykrywać grzechów płaszczem fałszywej miłości bliźniego. Będą pamiętać, że Pan nie ma względu na osobę, a stanowczość wobec niektórych może się okazać miłosierdziem wobec wielu. Będą także pamiętać, że karcąc zło, należy zawsze przejawiać ducha Chrystusowego. Pytania do dyskusji. 1. O tak, mamy wiele wspaniałych obietnic pańskich. Jednak z drugiej strony Bóg nigdy nam się nie narzuca. Jakie wybory, których dokonujemy w naszym życiu, mogą uniemożliwić spełnienie Jego obietnic wobec nas? 2. Przeczytaj modlitwę zapisaną w Księga Daniela 9:1-23. Jakie zasady w niej zauważasz i jak możesz je zastosować w swoim życiu? Co uczynił Daniel, jaka była jego postawa i o co prosił? Co jeszcze z tego przykładu możemy zastosować dzisiaj? 3. W czwartkowej części lekcji znajduje się wypowiedź Ellen White o tym, jak ważne było Słowo Boże w służbie Ezdrasza i jak pilnie pracował, by głosić je wśród ludzi. Jaka jest w tym oczywista i ważna nauka dla nas w kwestii znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu i w życiu Kościoła?